Witam Państwa w centralnym przystanku Historia na spotkaniu poświęconym książce Przeciwko dwóm okupantom z działalności konspiracyjnej Jana Turzyńskiego-Mogiłki i oddziału Zrzeszenia WiN Jana Lonowicza Burty. I jest z nami pan dr Wojciech Hanus, Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie. Z samego Rzeszowa pan dzisiaj do nas przyjechał, za co bardzo dziękuję. Panie doktorze, bo to nie jest kolejna jak gdyby książka, pana praca, tekst poświęcony w ogóle całemu obwodowi Tomaszowa Lubelskiego. Dlaczego ten region jest dla pana tak bardzo ważny i pan go tam przebadał wzdłuż, szerz i na boki?
Szanowny panie redaktorze, szanowni państwo, to się trochę może wydawać dziwne akurat, nie? Bo ja jestem pracownikiem rzeszowskiego oddziału IPN, a de facto zajmuję się terenem Lubelszczyzny, aczkolwiek ja pochodzę z pobliskiego Lubaczowa. Jest to powiat graniczący z powiatem tomaszowskim i de facto ta historia podziemia, antykomunistycznego podziemia zbrojnego na terenie Tomaszowa Lubelskiego, ale przede wszystkim na pograniczu ziemi tomaszowskiej i lubaczowskiej towarzyszy mi już co najmniej od 22 lat. No, tutaj teoretycznie to, co bardzo istotne, to, że działalność tutaj podziemia niepodległościowego na terenie Tomaszowa Lubelskiego, de facto na terenie Lubelszczyzny utrzymywała się bardzo długo, bowiem aż do 1956 roku, a de facto po 1945 roku tutaj struktury konspiracji tej akowskiej i poakowskiej także na terenie obwodu tomaszewskiego były bardzo silne. No, obwód tomaszewski w okresie okupacji niemieckiej był najprężniej działającym obwodem na terenie całego Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej, ale także również po tym okresie już powojennym o ten obwód także dość prężnie działał na tamtejszym terenie.
A jeszcze taka kwestia dotycząca specyfiki, bo o tym trochę w kuluarach bym to tak ujął, rozmawialiśmy. To znaczy, dlaczego ta specyfika tego regionu jest właśnie taka, że tam była bardzo silna konspiracja antykomunistyczna, ale także walcząca z Niemcami. Chociaż w pana najnowszej książce widzę ten punkt ciężkości przede wszystkim przesunięty na działalność antykomunistyczną w zasadzie, bo ta książka też ma swoich dwóch bohaterów tak naprawdę. Tak ją odczytuję, ale zaraz do tego przejdziemy. Dlaczego tam był tak silny opór przeciwko w ogóle też komunistom? Bo przecież przyjęcie tej daty końcowej wojny, jaką oficjalnie w cenzurze historycznej przyjmujemy, że 45 rok, no na tych terenach można trochę między bajki włożyć, podobnie tak jak na Podlasiu czy Białostoczyźnie.
Tutaj teoretycznie już wojska sowieckie wkroczyły w lipcu, na przełomie lipca i sierpnia 44 roku, ale taką zasadniczą specyfiką tych terenów jest na pewno z jednej strony fakt, że dość prężnie działające struktury akowskie i poakowskie, ale z drugiej strony są także dość prężnie działające struktury komunistyczne, które tutaj de facto ujawniły się pierwszy raz już we wrześniu 1939 roku, a później dopiero po wkroczeniu Sowietów na przełomie lipca i sierpnia 1944 roku te same osoby po powrocie ze wschodu uaktywniły się. No tutaj już de facto w Tomaszowie Lubelskim od lat 30. XX wieku działy dość prężnie struktury komunistycznej partii zachodniej Ukrainy i de facto już wtedy w Tomaszowie Lubelskim swoje kariery jakby rozpoczynali późniejsi wysoko postawieni funkcjonariusze Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. To tutaj już w latach 30. w komórce KPZ Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy, która dość prężnie działała w tamtejszym gimnazjum numer 1 w Tomaszowie Lubelskim, prowadził działalność Adam Humer. No to w tej komórce także swoją działalność prowadził Włodzimierz Muś, późniejszy dowódca Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, najdłużej urzędujący dowódca KBW. Oprócz tych osób, no, swoją karierę tutaj także zaczynał już po lipcu 1944 roku, także późniejszy oficer śledczy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego Eugeniusz Chimczak, Ukrainiec, który jeszcze wówczas w lipcu, w nikomu nieznany Ukrainiec, późniejszy oficer śledczy, który sporządzał akt oskarżenia w stosunku między nimi do majora Hieronima de Kotowskiego Zaporu. I tutaj de facto także w lipcu 1944 roku na terenie powiatu tomaszowskiego pojawił się także jako pełnomocnik PKWN na powiat tomaszowski niejaki Teodor Duda, także Ukrainiec z pobliskich Cześnik, który otrzymał zadanie, aby w sierpniu 1944 roku zorganizować na terenie powiatu tomaszowskiego struktury. I to ten człowiek, i to dzięki temu człowiekowi swoją później karierę w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego zawdzięcza między innymi Adam Humer czy wspomniany Eugeniusz Chimczak. Także te struktury komunistyczne tutaj w 1944 roku dość aktywnie działały i także miały dość swoich zwolenników, podobnie jak właśnie podziemniakowskie na tym terenie. Także przed podziemiem akowskim było dość sporo pracy konspiracyjnej, ale także również przed strukturami komunistycznymi, również po 1944 roku był ogrom pracy operacyjnej i śledczej.
No dobrze, panie doktorze, a kim był Jan Turzynicki, pseudonim Mogiłka? W ogóle jak pana postać trafi?
No, akurat Jan Turzyński-Mogiłka był jedną z najbrawniejszych postaci akowskiej i poakowskiej konspiracji na terenie powiatu tomaszowskiego. No, człowiek, który de facto ukończył zaledwie 5 klas szkoły podstawowej, ale miał pewną świadomość prowadzonej przez siebie walki przeciwko dwóm okupantom, niemieckiemu i sowieckiemu zniewoleniu. No, człowiek, który de facto, ja to powtarzam zawsze, że swoim życiorysem mógłby obdzielić co najmniej 5, a może 10 osób. No, jest to człowiek, no, jego fenomen na pewno polegał na tym, że on nigdy nie został zmobilizowany do wojska przed 1939 rokiem. Nie brał także udziału w wojnie obronnej 1939 roku. Można powiedzieć, że o nim wojsko zapomniało, ale jednocześnie był to człowiek, który po 1942 roku był jedną z najbardziej wiodących postaci, kiedy w obwodu AK Tomaszów Lubelski. On należał do tak zwanej piątki egzekucyjnej i brał udział w szeregu akcji likwidacyjnych, czy to w okresie okupacji, w szczególności w okresie okupacji niemieckiej, ale później także po 1945 roku jego doświadczenie dywersyjne, sabotażowo-dywersyjne, a także likwidacyjne wykorzystano także później już w tych strukturach poakowskich. No, to, co ujmuje też w jego życiorysie, u niego w życiorysie mamy takie szalone lata młodości. Jest oczywiście okres okupacji niemieckiej, jest okres okupacji sowieckiej, zmagania z tym systemem. Są także takie te wątki miłosne, ale co bardzo istotne, jest taki dramat i taki złożony jego życiorys. Bo z jednej strony mamy żołnierza AK, który de facto po 1945 roku ma takie chwile zwątpienia, idzie na współpracę z UB, by później po raz kolejny przystąpić do konspiracji i z całą stanowczością walczyć z narzuconym systemem komunistycznym.
No właśnie, na czym polegało to pęknięcie, złamanie, czy z czego wynikało ten okres właśnie współpracy z UB, który zresztą pan tutaj rzeczowo w jednym z rozdziałów opisuje.
Akurat z jego pamiętnika wynika, że w 1944 roku, z chwilą wkroczenia wojsk sowieckich na teren Tomaszowa Lubelskiego, no on planował jakby rozpocząć nowe życie. Nie? Chciał, że oczywiście zerwać z tą okupacyjną działalnością, chciał żyć jak zwykły obywatel. I on jeszcze w sierpniu 1944 roku podjął decyzję samowolnie, że przystąpi do organizowanego przez komunistów wojska. Wstąpił do 4 batalionu drogowego w Zamościu, a później w Lublinie, skąd zdezerterował w marcu 1945 roku, ale jak się później okazało, to jego życie, które planował rozpocząć jakby od nowa po 1945 roku, no okazało się to niemożliwe, gdyż ówczesna władza komunistyczna mu to skutecznie uniemożliwiała do tego stopnia, że on później pod koniec 1946 roku postanowił wyjechać na Pomorze, skąd oczywiście wrócił w 1947 roku i wówczas z chwilą, kiedy wrócił w kwietniu 1947 roku, podjął decyzję o ujawnieniu się i po raz kolejny próbował jakby rozpocząć, ułożyć sobie życie, nawet planował ślub z taką spotkaną w Sopocie Jadwigą Grabowską, ale wówczas, kiedy przybywał w Tomaszowie Lubelskim, aby zaprosić swoich bliskich na ślub, on otrzymał telegram, z którego wynikało, że tamtejsi jego współtowarzysze, z którymi prowadził działalność komunistyczną na Pomorzu, zostali zostali aresztowani. On wtedy porzucił myśl powrotu do Sopotu i został w Tomaszowie Lubelskim. Wówczas wtedy, gdy ujawnił się, miał to miejsce bodajże 17 kwietnia 1947 roku, z chwilą, kiedy się ujawniał, jeden z funkcjonariuszy UB zagroził mu, że jeżeli nie podejmie współpracy z UB, czeka go co najmniej 15 lat w więzieniu. I on to zresztą ten moment opisuje w pamiętniku, że miał taką pełną świadomość, nie? I taki ten moment opisał w ten sposób, że ręka mu drży, że jest zdrajcą polskiego narodu, ale mimo wszystko to zobowiązanie podpisuje, ale jak się okazuje, zachowana teczka w zasobie archiwalnym IPN-u dotycząca jego osoby jest bardzo cienka, ona liczy zaledwie kilka stron i zachowało się tylko i wyłącznie jedno zobowiązanie, z którego wynika, że on otrzymał zadania, aby rozpracowywać swoich byłych współtowarzyszy broni, ale zachowało się zobowiązanie i zaledwie jeden meldunek, po którym on postanowił, powiedzmy na 3 miesiącach, on zrywa współpracę z UB, gdyż jak zapisał w pamiętniku, gdy przychodzi na kolejne spotkanie z funkcjonariuszami na cmentarz w Tomaszowie Lubelskim, on słyszy rozmowę tych UB-ków, którzy planują go zlikwidować. On wtedy przestraszony podejmuje decyzję, że zrywa współpracę z UB i ukrywa się po raz kolejny.
Tu jest jeszcze druga postać. W ogóle ta książka ma takie, bym powiedział, 3 warstwy. Oczywiście opowieść o Janie Turzynieckim, ale jest opisana cała struktura Zrzeszenia WiN i połowa tej książki objętościowo, no może przesadzam, ale prawie połowa to jest pamiętnik. Zaraz do w ogóle samego pamiętnika przejdziemy. Druga postać, która się tutaj pojawia, która jest bardzo istotna dla pana badań, dla pana opowieści, Jan Leonowicz. Kim był?
Akurat no, w przeciwieństwie do Janka Turzyńskiego Mogiłki, no, to był człowiek, który przed wojną służył w Wojsku Polskim, później oczywiście brał udział w wojnie obronnej 1939 roku. Tam oczywiście pod Krasnobrodem w powiecie zamojskim został ranny i jeszcze w 1939 roku w październiku powrócił w swoje rodzinne strony, by jeszcze na przełomie 1939 i 1940 roku zaangażować się w struktury Początkowe Służby Zwycięstwa Polski, a później Związku Walki Zbrojnej. Człowiek taki wyjątkowo obdarzony dużą charyzmą, jeden z najbardziej znanych żołnierzy podziemia antykomunistycznego, ale także tego okresu okupacyjnego na terenie powiatu tomaszowskiego, no, który po 1944 roku oczywiście nie złożył broni i de facto do 1951 roku ukrywał się na terenie powiatu tomaszowskiego, zamojskiego, chrubieszowskiego. Człowiek, który później właśnie po 1947 roku stanął na czele niewielkiego oddziału Zrzeszenia WiN, operującego na terenie 4 powiatów województwa lubelskiego.
Bardzo istotnym elementem, który pan opisuje w książce, to jest pewnego rodzaju samoświadomość bohaterów. Zakładam też w dużym stopniu lokalnej ludności, jakiego rodzaju, wręcz bym powiedział, tajfunem jest nadchodząca tak zwana nowa rzeczywistość, czyli komunizm. Skąd się brało tak dobre, bym powiedział, wyczucie, nie wiem, zrozumienie tego zagrożenia, które nadciąga ze wschodu, które zbliża się wraz z Armią Czerwoną?
No tutaj już akurat po wkroczeniu Sowietów w Tomaszowie Lubelskim, czyli na przełomie lipca i sierpnia 1944 roku, już w sierpniu 1944 utworzony zostaje Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego i na jego czele staje Aleksander Żebrun. No, to był też taki specyficzny urząd, bowiem tam akurat do co najmniej połowy 1945 roku większość funkcjonariuszy stanowili osoby narodowości ukraińskiej. Ukraińcy był między innymi wspomniany przeze mnie szef urzędu, jego zastępca Mikołaj Głowacki. I de facto ten urząd...
To byli Ukraińcy komunizujący.
Tak jest. I tam tych funkcjonariuszy, oni stanowili do 1945 roku większość z funkcjonariuszy zatrudnionych w tym urzędzie i tam już de facto od września 1944 roku do końca grudnia 1944 roku no, są stosowane dość spore represje wymierzone w szczególności w żołnierzy Armii Krajowej. Te represje rozpoczęte zostały we wrześniu i trwają do końca grudnia 1944 roku. No tam de facto do tego okresu aresztowanych zostało co najmniej 400 żołnierzy Armii Krajowej. Niektórzy z nich w bardzo szybkich procesach byli skazywani na karę śmierci. I już wówczas oczywiście podziemie miało świadomość, czym będzie nowa władza ludowa na okupowanych ziemiach Polski. I warto też przy tej okazji podkreślić właśnie, że akurat no, ci żołnierze podziemia postanowili dalej pozostać oczywiście w walce. Oto mało kto na przykład na terenie powiatu tomaszewskiego ujawnił się, powiem, później już w sierpniu 1945 roku, gdyż mieli już oczywiście namacalne dowody, czym jest nowa władza ludowa na okupowanych ziemiach.
Czym była... Generalnie w jakich też okolicznościach, to warto przypomnieć tym wszystkim, którzy może okresem wojennym, a raczej też kresem tej konspiracji AK-owskiej się zajmują, ta konspiracja poakowska i konieczność zrodzenia się w ogóle WiN-u jako struktury, jako pewnej organizacji. Czym to było?
Tutaj akurat jeśli chodzi o Tomaszów Lubelski, to tam po 1945 roku oczywiście funkcjonował obwód WiN Tomaszów Lubelski, na którego czele stanął Jan Turowski Norbert i formalnie ten obwód funkcjonował do początku 1947 roku. Później komuniści ogłosili drugą amnestię lutową z 1947 roku i de facto trzon, zdecydowana większość żołnierzy wówczas postanowiło ujawnić się. I wówczas część konspiratorów jeszcze w lutym i w marcu 1947 roku twierdziła, że nie będzie się ujawniać bądź ujawni się pozornie. No, w tym przypadku jeszcze w marcu 1947 roku na terenie pod Tomaszowem Lubelskim, takiej wsi Perespa, dochodzi do takiej odprawy konspiracyjnej, na której spotykają się wszyscy ważniejsi konspiratorzy z terenu Inspektoratu Zamońskiego. Wśród tych konspiratorów jest między innymi Marian Pilarski, były późniejszy założyciel i dowódca drugiego Inspektoratu Zamońskiego AK, ale z Tomaszowa Lubelskiego na spotkanie przybywa między innymi Jan Lanowicz-Burta, a także dowódca kompanii WiN Narol Stefan Kobus-Żos i wówczas owi konspiratorzy rozmawiają o utworzeniu nowej organizacji. No, wówczas Marian Pilarski miał na myśli drugi Inspektorat Zamojski Armii Krajowej i taką propozycję złożył wówczas także konspiratorom z powiatu tomaszowskiego. Należy podkreślić, że wówczas już te struktury akowskie w Tomaszowie Lubelskim już w lutym 1947 roku faktycznie przestały istnieć, gdyż większość tych konspiratorów ujawniła się. I podczas tego spotkania, tej propozycji, no, tomaszowscy konspiratorzy, którzy wówczas przybyli na odprawę, zdecydowanie odmówili wejścia w struktury drugiego Inspektoratu Zamojskiego AK, gdyż jak stwierdzili owa organizacja ma nazbyt rozbudowane struktury, która de facto będzie narażać ową organizację na dekonspirację. I wówczas tych dwóch konspiratorów, a w szczególności Jan Lanowicz-Burta, stwierdził, że on się nie ujawni, gdyż oto ujawnienie jest oczywiście po to, aby komuniści zebrali informacje na temat działalności owych żołnierzy i postanowił pozostać w ukryciu, nie podporządkowując się oczywiście rozkazom tworzącego się drugiego Inspektoratu Zamojskiego AK i pokłosiem owego spotkania w Perespie pod Tomaszowem Lubelskim było utworzenie odrębnej struktury konspiracyjnej, jako był samodzielny obwód WiN Tomaszów Lubelski i owa struktura założona została w maju 1947 roku i początkowo trzon tej organizacji stanowiło zaledwie kilku konspiratorów. Z czasem oczywiście obwód rozrastał się do takiej niewielkiej struktury, która liczyła od 80 do 100 osób. I owód składał się z niewielkich, lecz doskonale doskonale zakonspirowanych placówek, w przeciwieństwie do właśnie do obwodu do Tomaszewskiego II Inspektoratu Zamiejskiego AK, gdzie obowiązywał w dalszym ciągu taki widnowski podział na rejony, kompanie, drużyny. Tam jednak rzeczywiście postawiono na niewielkie, dobrze zakonspirowane placówki i takim zasadniczą różnicą pomiędzy właśnie drugim inspektoratem a owym samodzielnym obwodem WIN Tomaszów Lubelski było prowadzenie walki. No tutaj inspektorat zamojski wprawdzie także prowadził działania sabotażowe, dywersyjne, ale tam próbowano jednak w sposób polityczny prowadzić owe zmagania z komunistami, a tutaj przy samodzielnym obwodzie winy jednak zdecydowano się w sposób zbrojny wystąpić przeciwko komunistom i de facto do 50 roku ta niewielka grupa konspiratorów dosyć skutecznie opierała się władzy komunistycznej na terenie powiatu tomaszowskiego.
Podkreślmy to jeszcze lat. Jeszcze raz, 5 lat po wojnie, w 1950, ale to jeszcze nie koniec tej historii, jest przecież, którą pan opisuje. Tak na marginesie i przy okazji, bo to opisywał na przykład major Gołębiecki, czy także żołnierze Zrzeszenia WIN z Tomaszowa Lubelskiego prowadzili walkę na przykład z oddziałami ukraińskimi?
Akurat do 1944 roku, tak do połowy 1944 roku na Lubelszczyźnie trwały walki polsko-ukraińskie, ale już po 1945 roku są zachowane dokumenty, z których wynika między innymi, że oddział właśnie winowski Jana Leonowicza Burty współpracował z niejakim oddziałem upolskim Jurka Niewiadomskiego, gdzie tam bodajże przeprowadzono dwie akcje ekspropriacyjne, aczkolwiek jako takiej współpracy już po tym 1945 roku nie było. No i też oczywiście sam komendant obwodu WIN Tomaszów Lubelski, porucznik Stefan Kobus, po 1945 roku nawiązał kontakty konspiracyjne z tamtejszym okręgiem drugim OUN. I wówczas rzeczywiście po tym okresie, po 1945 roku na terenie powiatu tomaszowskiego, na pograniczu tomaszowskiego i lubaczowskiego, tam względnie panował już wówczas względny spokój. Podpisano taki właśnie jakby pakt o nieagresji, a obie organizacje wzajemnie się informowały, między innymi o ruchach wojsk UB w terenie.
Panie doktorze, pan używa takich terminów już w pewnym momencie, nawet to jest jeden z tytułów rozdziałów, o właśnie tym przełomie w 1951 roku, o samotności. Dlaczego to na tą przełomową jest 1951 rok?
W tym roku, 9 lutego 1951 roku, ginie właśnie dowódca owego oddziału WIN Jan Leonowicz Burta. Ginie w trakcie zorganizowanej zasadzki przez grupę operacyjną UB KBW w takiej niewielkiej miejscowości w lasach Puszczy Solskiej Nowiny. I później on pozostawiał po sobie właśnie 10 partyzantów i wówczas po jego śmierci nieformalnym dowódcą owej grupy zostaje właśnie wspomniany Jan Leonowicz Burta. I po tym okresie też de facto ten oddział, ta niewielka grupa oddział nie uznaje już zwierzchnictwa komendanta WIN Tomaszów Lubelski. Oni jakby działają już w pojedynkę.
A dlaczego tak się stało?
Stefan Kobus trochę właśnie pod tym względem, czyli komendant owego obwodu, odróżniał się trochę od owych partyzantów oddziału z prostej przyczyny. On niekoniecznie na wszystko zawsze wydawał zgodę. Tam oni niektórych z tych akcji ekspropriacyjnych, czyli likwidacyjnych, owi żołnierze podejmowali jakby na własną rękę. I de facto to, co ich poróżniło, to dokonanie jednej z akcji ekspropriacyjnych, która dokonana została w dość bliskiej odległości od miejsca, gdzie była główna kwatera komendanta obwodu WIN Tomaszów Lubelski. On ich wówczas w trakcie odprawy zegaił ich, że jednak takową działalnością oni narażają się na wsypę właśnie w miejscowości, gdzie ukrywał się komendant. Stąd też właśnie ta sytuacja między innymi owych partyzantów, ową grupę poróżniła i oni wówczas odtąd działają samodzielnie, nie uznając formalnego zwierzchnictwa komendanta, choć honorowo jego zwierzchnictwo uznają, ale ten rok 51 to jest także taki rok, kiedy to UB w walkę właśnie z oddziałem WIN Jana Leonowicza Burty naprawdę już na przełomie 55 tego pierwszego roku rzuca dość ogromne ogromne środki. O, tam już w terenie działają grupy operacyjne Tomaszów, Biłgoraj, działają także grupy Wojska Polskiego, KBW, Milicji Obywatelskiej, a także w teren rzuceni zostają funkcjonariusze, którzy już wprawieni byli w działaniach operacyjnych wymierzonych w podziemie. Wśród tych funkcjonariuszy jest między innymi szef UBF, nowy szef UBF w Tomaszowie Lubelskim, Marian Mozgawa, czy na przykład Ryszard Trąbka, i ci funkcjonariusze wówczas dochodzą do wniosku, że jednak UBF musi zmienić taktykę prowadzenia działań operacyjnych w terenie, którzy także wyszli z założenia, żeby skutecznie prowadzić działania zbrojne wobec tej grupy partyzantów. W UB czy tam grupy operacyjne muszą działać w malutkich grupach, kilkuosobowych grupach, i to rzeczywiście po 1951 roku przyniosło korzyść.
A zaraz dojdziemy do 52. Panie doktorze, na czym polega skuteczność tej konspiracji? No, bo to jest, mówię, 5 lat po wojnie, walka trwa.
Tak jest, no taki akurat istotny.
Czy może ona nie była bezpośrednia, ale już sam fakt konspirowania, ukrywania się skutecznego, no jak widać, po zaangażowanych środkach działało to UB na nerwy.
No to, co na pewno zaważyło UB w 50 roku, o to na pewno to, że oddział Jana Leonowicza Burty, czy Jana Turzyńskiego Mogiłki, nigdy nie wchodził w walkę z urzędem, z grupami operacyjnymi Urzędu Bezpieczeństwa. Oni dokonywali akcji likwidacyjnych, dokonywali akcji ekspropriacyjnych, by następnie oddali się na odległość 20-30 km. W sprawozdaniach Urzędu Bezpieczeństwa taki był, właśnie się pojawił zapis, że właśnie funkcjonariusze UB nie nadążają za oddziałem Burty, gdyż mają wrażenie, że partyzanci latają samolotem, pokonując codziennie odległość od 20 do 30 kilometrów. No, to, co też powodowało, że jednak partyzanci byli tak długo w stanie utrzymać się w terenie, na pewno też działalność w małych, pomniejszych grupach, 3-4-osobowych w różnych punktach powiatu tomaszowskiego. Ale co także bardzo, bardzo istotne, no, grupa, która liczyła, oddział, który liczył maksymalnie 20 partyzantów, mógł liczyć na siatkę terenową bliskich współpracowników złożoną z mieszkańców, którzy zamieszkiwali teren 5 powiatów, i owa siatka terenowa tejże grupy malutkiej liczyła ponad 220 osób, mieszkańców, którzy udzielali im wsparcia, kwater w terenie. Także te trzy czynniki powodowały to, że oni rzeczywiście byli w stanie tak długo utrzymać się w terenie.
Co wpływa na fakt? Znaczy, jak wygląda ten element właśnie tego ostatecznego osaczenia, że dochodzi do de facto wpadki i likwidacji całego oddziału?
Mm-hmm. Taki przełomowy jest ten na pewno 51 rok akurat, nie? Tam już wtedy w tym roku ginie co najmniej 3 bliskich współpracowników Jana Leonowicza Burty, i oczywiście później w 52 roku także doszło do sytuacji takiej, że po sierpniu 52 roku Jan Turzyński-Mogiłka ukrywa się już w pojedynkę. Wprawdzie z całego oddziału w terenie utrzymało się zaledwie dwóch partyzantów, Jan Turzyński-Mogiłka, a drugi Julian Sikora, który także ukrywa się w pojedynkę na terenie powiatu tomaszowskiego. I Jan Turzyński ukrywa się oczywiście po sprawdzonych terenach, jest w stanie ukrywać się jeszcze przez około rok czasu, ale oczywiście jest to czas dla niego wyjątkowo trudny do tego stopnia, że on już akurat no ma już pełną świadomość, że ta walka jest już zakończona, że jest wyjątkowo trudno w terenie, no, korzystając ze współpracy mieszkańców okolicznych wsi, no, powoduje to, że on rzeczywiście jeszcze przez prawie rok czasu jest w stanie w pojedynkę ukrywać się na terenie powiatu tomaszowskiego, i de facto działalność agentury na terenie powiatu tomaszewskiego, bo tak jak według moich wyliczeń, to do rozpracowania grupy Jana Leonowicza Burty i Jana Turzyńskiego-Mogiłki działało w terenie co najmniej 70 informatorów. Niektórzy z nich oczywiście pochodzili z bliskiego kręgu osób związanych właśnie z oddziałem.
Jak się czyta książkę, ona jest taką dokładną rekonstrukcją, czasami także osobową, kto, dlaczego, nie wiem, wpada, co się z nim dzieje. Jaka była baza źródłowa w ogóle do pisania tej całej historii? Na jakich materiałach pan głównie bazował?
Akurat w tym przypadku na pewno pamiętnik Jana Dłużyńskiego-Mogiłki, aczkolwiek on jest taki specyficzny pod tym względem, no, że w tym pamiętniku nie ma tam, załóżmy, nazwy miejscowości, nie ma dat, ale ten pamiętnik Janka Dłużyńskiego-Mogiłki doskonale uzupełnia się z zachowanymi protokołami przesłuchania, a także aktami operacyjnymi poszczególnych żołnierzy oddziału i de facto właśnie akta Urzędu Bezpieczeństwa, protokoły przesłuchania pokrywają się de facto z pamiętnikiem, na podstawie którego byliśmy w stanie mniej więcej poznać, gdzie w danym momencie to, co opisywał Jan Dłużyński-Mogiłka, gdzie w danym momencie przebywali, gdzie w danym momencie się ukrywali, gdzie w danym momencie szukali pomocy. Także w dużej mierze akta przechowywane w Instytucie Pamięci Narodowej i sam pamiętnik Jana Dłużyńskiego-Mogiłki były dokumentami kluczowymi, aby mniej więcej tą historię w miarę opisać.
A no właśnie, bo tak jak już Państwu na wstępie mówiłem, książka jest typową książką naukową, opatrzoną oczywiście we wszystkie niezbędne, konieczne przypisy, ale w pewnym momencie, w połowie w zasadzie, zaczyna się opowieść jednego z bohaterów, czyli pamiętnik. Kiedy on był sporządzony i jak rozumiem, znajduje się w zbiorach Instytutu Pamięci Narodowej. Nie jest to rzecz, którą w jakiś inny sposób pan pozyskiwał, ale jak to się stało, że ten pamiętnik w ogóle powstał? Kiedy on powstawał?
On powstał formalnie już w momencie, kiedy Jan Dłużyński-Mogiłka wyszedł z więzienia w 1964 roku i on go pisał przez okres 7-8 miesięcy de facto do swojej śmierci. Zmarł jako młody człowiek w 1965 roku w wieku 46 lat. Jak się okazuje, ten pamiętnik spisany był na dwóch zeszytach A4 ołówkiem, a także taką jakby niebieską kreską. I tuż przed śmiercią przypuszczalnie owy pamiętnik został przekazany przez Janka Dłużyńskiego-Mogiłkę niejakiemu panu Jerzemu Chłasce, który był żołnierzem wodu AK Tomaszów Lubelski, który przez wiele lat owy pamiętnik przechowywał w swoim domu w Sopocie. I tutaj, tak jak piszę we wstępie, panu Jerzemu Chłasce no, należą się brawa, bowiem on w sposób... On ten pamiętnik pisany ołówkiem, który był bardzo słabo czytelny, przepisał go na maszynie i poszczególne kopie przekazał do różnych instytucji. Jedna z tych kopii trafiła między innymi do Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, okręg Zamość, a ten z kolei owy pamiętnik, kopię owego pamiętnika przekazał do Archiwum Państwowego w Zamościu i de facto ta jedna z tych kopii znajduje się właśnie w Archiwum Państwowym w Zamościu, a ja po raz pierwszy na ten pamiętnik natknąłem się 22 lata temu, no i jego w pewnych fragmentach cytował w swojej książce Henryk Pająk, który swego czasu napisał taką książkę jeszcze w 92 roku, Burta kontra UB, i on tam pewne fragmenty z tego pamiętnika właśnie zawarł wówczas w tej książce, a po raz pierwszy całościowo ten pamiętnik ukazał się w roczniku tomaszowskim w 2013 roku, aczkolwiek on był wówczas przygotowany przez byłego żołnierza Armii Krajowej Zygmunta Wieśniarskiego, sucho przepisany bez wyjaśnienia pewnych informacji, które w tym pamiętniku się znajdują, ale to, co bardzo istotne, oto ten pamiętnik tak wyjątkowo urzeka taką prostotą, swoją prostotą i takim... I tam są też ukazane dramatyczne losy tego człowieka, który tam, załóżmy, aż tak bardzo się nie rozpisywał odnośnie samej sytuacji, która akurat panowała wówczas na terenie powiatu tomaszowskiego po 1945 roku, ale w sposób jednoznaczny pisze właśnie o swoich zmaganiach z systemem komunistycznym i szeregu akcji likwidacyjnych, w których brał udział. Tam są też takie fajne niektóre skojarzenia typu właśnie dość takie bardzo radykalne, w których pisze właśnie, że należy komunistów bić z całą stanowczością i ich zwalczać. Także mówię, no, on tak pod tym względem rzeczywiście umuje.
Wyczucie jak gdyby świadomości podstępności systemu komunistycznego, który oczywiście jest inny niż niemiecki nazistowski, ale jest groźniejszy de facto. To jest trochę tak jak w klasyfikacji, którą w pewnym momencie przeprowadza przecież w jednym ze swoich słynnych tekstów Józef Mackiewicz, że oczywiście Niemcy eksterminują ludność polską, ale nikt tak nie zatruwa duszy jak komuniści. I tutaj ten rodzaj jakiegoś echa, refleksu, tego typu refleksji właśnie też dostrzegłem w tym tekście.
No tak jest, tak jest. No tam mnie tak mnie w tym tekście mnie akurat wyjątkowo bawił taki pewien fragment, w którym Jan Turzyński Mogiłka pisze właśnie, że na komunistów pada blady strach w związku z działalnością oddziału. Po Tomaszowie Lubelskim rozchodzi się fama, że partyzanci oddziału obcinają w związku z działalnością, w związku z współpracą z komunistami. Także to jest taki, no, pod tym względem, no, w momentami on jest tak dość barwnie napisany, ale też nie ukrywajmy, ale praktycznie to oczywiście tamten system doprowadził do tego, że praktycznie połowa z tychże partyzantów, którzy wówczas walczyli w szeregach owego oddziału winy, no, poniosła śmierć w związku z działalnością z Urzędu Bezpieczeństwa i tamtejszych grup operacyjnych, bo według moich takich obliczeń na tych 20 partyzantów 8 poniosło śmierć w działaniach, w akcjach obławnych grup operacyjnych UB i KBW, a niektórzy z nich ginęli w sposób taki bardzo bezwzględny na oczach swoich malutkich dzieci, tak jak w przypadku Jana Gorączki-Lonta, dowódcy rejonu drugiego tegoż obwodu samodzielnego Wodowin Tomaszów Lubelski, który zginął w miejscu swojego zamieszkania na oczach swoich 5 malutkich córek. Także to należy też zawsze podkreślać, nie? No, że tam akurat, oczywiście w szczególności na terenie powiatu tomaszowskiego, ta władza działa w sposób bardzo bezwzględny i jednoznaczny, jeśli chodzi o działalność podziemia niepodległościowego na tamtejszym terenie.
Tu pan już wywołał temat i wskazał książkę, która rzeczywiście ukazała się jeszcze w latach 90. na temat walk Zrzeszenia Win z Tomaszowa Lubelskiego właśnie z lokalnym UB. I to była taka legenda miejscowa, bo dużo legend miejscowych było w okolicach właśnie czy Lubelszczyzny, czy Zamojszczyzny, Roztocza. No i teraz tak, jak taki badacz siada jak pan, czy zdekonspirował pan mit, czy jednak ten mit walki z taką bezwzględną walki z komuną, można powiedzieć, został utrzymany? To znaczy, to się wszystko, nie było tego elementu, żeby właśnie tę historię zdekonspirować.
No jednak mimo wszystko nie. Także podziemie na tamtejszym terenie rzeczywiście próbował dosyć jednoznacznie z owym systemem walczyć. No, należy także zawsze podkreślać, że to oddział oczywiście Jana Leonowicza Burty jeszcze w 1946 roku wykonał wyrok śmierci na Wincentym Umerze, ojcu Adama Humera, późniejszego właśnie zastępcy wicedyrektora Departamentu Śledczego MBP. Także oni akurat w tym przypadku działali tutaj jednoznacznie, aczkolwiek także żyli nadzieją, no, że jednak uda im się przezwyciężyć, pokonać komunistów, i oni tak jakoś żyli nadzieją, że po 1947 roku dojdzie do wybuchu konfliktu krajów Europy Zachodniej z komunistami, że będzie ta właśnie prowadzona wojna i oni przystąpią, że będzie wywołana ta trzecia wojna światowa, która doprowadzi do tego, że ten system rzeczywiście upadnie, ale jednak tak się nie stało.
Jeszcze jeden mit, który pokutował, a raczej ta taka czarna legenda pisana przez komunistów, chociaż jak to w takim okresie pookupacyjnym różne rzeczy się zdarzały, bo to są też takie historie, z którymi się spotykałem bardzo długo na Podlasiu czy na Białostoczyźnie, to znaczy pewnego rodzaju wypaczenia idei niepodległościowej, tak bym to nazwał, czyli prowadzenie działań też o charakterze, no, już nie do końca partyzanckim, tylko czasami różnego rodzaju wymuszeń. Czy zetknął się pan w rejonie Tomaszowa Lubelskiego z takimi historiami?
No, Tutaj akurat należy podkreślać także, że Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość nigdy nie było organizacją jednolitą akurat, nie? Na przykład na tej ścianie wschodniej, czyli Lubelszczyzna, Polesie akurat, no tam Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość funkcjonowało także jako przedłużenie Armii Krajowej. Tak samodzielność Zrzeszenia Win postrzegali sami żołnierze, sami partyzanci, którzy akurat wychodzili z założenia, że po prostu poprzez zorganizowanie wyborów nie da się wygrać wyborów, ale że tylko i wyłącznie pozostaje walka zbrojna. I tak była postrzegana właśnie działalność samodzielnego wódz Wintomaszów lubelskiej, ale co bardzo istotne, no ci tutaj żołnierze, że oddziału win Jana Leonowicza Burty, no starali się zwalczać z całą stanowczością pospolity bandytyzm. No tam tak samo się akurat przejawiały się takie sytuacje, że jeden z byłych żołnierzy oddziału win Tomaszów Lubelski ciążył na nim wyrok, gdyż podczas jednej z akcji likwidacyjnych przywłaszczył sobie kupon materiału bez wiedzy dowództwa. No jednocześnie ten sam człowiek później został zlikwidowany przez Jana Leonowicza Burtę pod zarzutem ograbienia jednego z gospodarzy bez wiedzy dowództwa obwodu. Także oczywiście obwód żołnierze oddziału win Jana Leonowicza Burty starali się z całą stanowczością takie próby bandytyzmu oczywiście zwalczać. Aczkolwiek na terenie samego Tomaszowa Lubelskiego po 1945 roku były przypadki oczywiście takiej działalności, ale owa działalność przez struktury obwodu była zwalczana z całą stanowczością.
Na końcu książki jest bardzo ciekawa lista. Pamiętam, że czego ta lista dotyczy?
Akurat drugi z aneksów to oczywiście dotyczy wszystkich żołnierzy, którzy stanowili trzon oddziału partyzanckiego win Jana Leonowicza Burty. Drugi z aneksów dotyczy członków takiej organizacji Przedszkole, a była to organizacja, która funkcjonowała w strukturach rejonu drugiego samodzielnego wódz win Tomaszów Lubelski i owa organizacja miała za cel szkolenie i dostarczania do owego oddziału Jana Leonowicza Burty przyszłych partyzantów. Były to zazwyczaj osoby młode, którzy dla niepoznaki działali w kołach Związku Młodzieży Wiejskiej. I trzeci z owych aneksów dotyczy wszystkich tych osób z siatki terenowej oddziału win Jana Leonowicza Burty. Byli to zwykli mieszkańcy, którzy oczywiście do końca byli wierni partyzantom, którzy udzielali im wsparcia. I są to tylko i wyłącznie wymienić ci mieszkańcy, którzy za pomoc okazaną partyzantom po wojnie byli skazywani na wieloletniego karę więzienia.
Jest taka rzecz, która mnie bardzo uderzyła, kiedy sobie uświadamiałem, to było takie pytanie, może inaczej to ujmę, to było pierwsze pytanie, które mi się rysowało, że chciałem panu zadać, jak tylko pana spotkam bezpośrednio, bo to są dwie książki tak naprawdę, proszę państwa, napisane, wydane w jednej, bo jak ja czytałem ten pamiętnik, to tam są czasami takie przypisy pana doktora, na pół strony, czasami przynajmniej 1/3, no najmniej 1/4. Mhm. Pan to wszystko musiał rozgryzać, rekonstruować. Tak naprawdę trochę powstała druga książka, no bo pan tam, gdzie to może tropy pociągnąć, bo oczywiście autor pisze ten pamiętnik w bardzo specyficznym momencie, jak już pan doktor powiedział, prawda? 64 rok. Boi się zapewne, żeby to nie wpadło w ręce niepożądane. Więc rzeczywiście nie dookreśla ze stopnia i tak dalej, kto jest kim, tylko to bardziej anonimizuje, ale pan doktor to wszystko, proszę państwa, rozszyfrował. Jak państwo będziecie czytali ten pamiętnik, to na dole są wszystkie przypisy, kto był kim na przykład w danym oddziale, albo o kim Jan Turzyniecki po prostu pisze. Ile panu zajęło czasu w ogóle praca nad całym tym pamiętnikiem, żeby dookreślić miejsca, osoby, przynależność konspiracyjną i tak dalej?
Oto tak, jak wspomniałem wcześniej akurat, nie? Tutaj ja akurat oby pamiętnik analizowałem w szczególności z protokołami przesłuchania Jana Leonowicza Burty, które de facto pokrywają się oczywiście z tym, co on tam pisze w pamiętniku, także w tym już w 1953 roku, jak zeznawał podczas śledztwa, to tam już zdarzało mu się oczywiście ujawniać nazwy miejscowości albo gdzie dana akcja została przeprowadzona i kto w tej akcji brał oczywiście udział. Tam oczywiście nie wszystko w tym pamiętniku udało się rozwikłać, bo on tam się posiłkuje się tam jakimiś pseudonimami, które de facto nie pojawiały się w aktach, zachowanych aktach operacyjnych albo śledczych, ale grono z tych osób, które przejawiały się przez pamiętnik, albo są wymienione oczywiście tylko z nazwiska albo z imienia, udało się mniej więcej ustalić w oparciu o zachowane protokoły przesłuchania, ale także akta operacyjne, bo praktycznie większość z tych osób miała zachowane akta operacyjne, były także przesłuchiwane, miały także założone sprawy kontrolno-śledcze i praktycznie każda z tych osób po wojnie była aresztowana przez UB i spędziła wiele lat w więzieniach. Także chciałem właśnie pod tym względem, aby jak już ukazać ten pamiętnik, który po raz pierwszy został opublikowany w 2013 roku, tak sucho, to tutaj jednak chciałem rzeczywiście ujawnić wszystkie te osoby, przedstawić wszystkie te osoby, które wówczas w tym pamiętniku zostały przedstawione z samym ich życiorysem i a sama praca nad pamiętnikiem...
Zrobił pan to perfekcyjnie. To jest jakaś benedyktyńska robota, bo jak sobie pomyślałem o wkładzie pracy, który pan tutaj musiał wykonać, to czasami się pociłem, czytając jedną stronę, ile pan musiał włożyć wysiłku, żeby każdą z tych osób zanonimizowanych zlokalizować i po prostu dopisać biografię do tej suchej opowieści. I brawa, proszę państwa, dla pana doktora Wojciecha Hanusa, naprawdę jedna z ciekawszych monografii i benedyktyńska praca, jeśli chodzi o pamiętnik, i to jest pierwsze wydanie naukowe, można tak powiedzieć, z całym aparatem poznawczym, jaki można zastosować, jeśli chodzi o pamiętnik Jana Turzynieckiego Mogiłki. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.